obronił naszą niepodległość. To jest sprawa najważniejsza, sprawa wielkiej wagi. Postoimy przed ostatecznymi decyzjami wepchnięcia Polski w układ, który może się tragicznie skończyć. Mówię o traktacie europejskim, który jest w istocie konstytucją i przedkłada prawo, tak zwane prawo unijne nad prawem narodowym. Stąd też krótko powiem, że wszelkie niemieckie pretensje i roszczenia staną się wkrótce nakazami, które będą egzekwowane w majestacie prawa. To jest to. I proszę zwrócić uwagę na sytuację, że ta polityka prowadzona jest konsekwentnie od kilkunastu, aż 18 lat i to nieważne jaki rząd nami rządzi. W tej chwili mamy trochę inną sytuację, trochę igrzysk, trochę łapania skorumpowanych, prawda? Sądy energicznie działają, ale ta polityka wpychania nas w europejski układ trwa nadal i jest konsekwentnie realizowana. Panowie Kaczyńcy wypowiadali się już przed wyborami w 2005 roku, że taki traktat, taka konstytucja nie jest absolutnie potrzebna Europie. Dzisiaj widocznie zmienili zdanie. No oczywiście dla niepoznaki są jakieś tam paragrafy z Joaniny, jakieś próby opóźniania, ale to nie ma żadnego znaczenia. Więc ostrzegam, nie powiem głosujcie na PiS, nie powiem nie głosujcie na PiS, ale miejcie i miejmy wszyscy konsekwencje tego, że świadomość tego, że to co nastąpi później może nas przerazić. To tyle. Jeszcze jedno. Panie premierze Olszewski, no, pan wypowiedział dziwne słowa na temat rosyjskiej polityki wobec państwa polskiego i wobec całej Unii Europejskiej. Otóż powoła się pan na Lenina, który zamierzał przenieść rewolucję dalej na zachód do Europy, a w szczególności do Niemiec. Chyba było trochę inaczej, bo komunizm nie narodził się w Rosji ani w rosyjskich głowach, tylko właśnie narodził się na terenie Niemiec, w żydowskich głowach Żydów niemieckich i został wyeksportowany do Rosji. Wie pan dobrze, że państwo pruskie wspomogło rewolucję w celu rozsadzenia państwa rosyjskiego, prawda? I stąd się wziął, że Rosjanie stali się pierwszą ofiarą rewolucji. Taka była prawda, taka była kolejna rzecz. I w tej chwili jest sytuacja wręcz odwrotna. Otóż Rosja otrząsa się ze starej nomenklatury poprzedniego systemu, takich tuzów jak Bierzowski, Gusiński, ściga dziś prezydent Putin, Chodorkowski siedzi w kolonii karnej. To nie są Rosjanie. Szanowni Państwo, panowie wiedzą, że to nie są Rosjanie. To są po prostu oligarchowie, którzy się uwłaszczyli na majątku Rosji.
Dziękuję panie Leszku.
Jeszcze momencik, ojcze. Tak. Jeszcze momencik, jeszcze jest ważna sprawa.
Pan chciał jedną kwestię poruszyć, tak? Dlatego tak ja tak trzymam za słowo.
Dobrze, ale sekundkę już kończę i zwijam temat. A polityka Rosji wobec Polski wynika moim zdaniem z tego powodu, że Rosja buduje stosunki bilateralne. I oczywiście nacisk na Polskę istnieje, to prawda. Nacisk zmierzający ku temu, aby Polskę skłonić do rozmów bilateralnych z Rosją, a nie przysyłać Rosji lokaja w postaci jakichś tam komisarzy europejskich. To jest przecież żenujące. Rosja nie uznaje Unii Europejskiej, którą myśmy i wy państwo wszyscy nagle żeście już uznali na wieki wieków. Amen. A ja akurat od państwa się tym różnię, że ja nie akceptuję Unii Europejskiej i zamierzam doprowadzić do tego, że Polska jak najszybciej opuściła Unię Europejską. Zaczęło się od nieszczęścia, które za czasów rządów pana premiera Olszewskiego zostało uczynione, a to jest tak, podpisany 16 grudnia 1991 roku układ o stowarzyszeniu ze wspólnotami europejskimi. I ten jedynie układ obowiązuje. Dziś Unia Europejska nie posiada jeszcze od podmiotowości prawnej, ale jeżeli ją zdobędzie, rozpocznie się katastrofa. Będzie coraz gorzej. I jeszcze jedno, pan Macierewicz raczył wspomnieć o tym, że no proszę spojrzeć, przecież ukraińskie stosunki z Ukrainą mamy prawda, doskonałe i nie przeszkadza, nasza przeszłość nie przeszkadza nam w prowadzeniu polityki gospodarczej. Panie ministrze Macierewicz, nasza polityka wobec Ukrainy to jest polityka milczenia, polityka uległości. Mówi się o zbrodniach katyńskich, prawda, gdzie 22 tysiące oficerów są wymordowanych, a o 120 tysiącach wyrżniętych Polaków przez nacjonalistów ukraińskich ani słowa. Prawda? To nie jest polityka właściwa. A tymczasem banderowcy stanowiają pomnik za pomnikiem i Banderze, i Szuchewiczowi, i innym. A o tym cisza. Prawda?
Dziękuję bardzo, panie Leszku.
Dziękuję pięknie.
Kłaniam się. Szczęść Boże, pan premier.
Muszę powiedzieć, że mam bardzo trudne zadanie, bo pan poruszył bardzo szeroki wachlarz problemów, na ogół opierając się na informacjach no, albo wątpliwych, albo na opiniach szalenie dyskusyjnych. No ja chciałbym tylko sprostować jedną rzecz, której jestem osobiście zainteresowany. Mowa o tym traktacie stowarzyszeniowym z 16 grudnia 1991 roku. Otóż to nie było dzieło mojego rządu. Łatwo to sprawdzić, bo rząd powstał 23 grudnia 1991 roku, w momencie, kiedy ten traktat był podpisywany, a został podpisany przez pana wicepremiera Balcerowicza, który nigdy członkiem mojego rządu nie był. On został podpisany w takich warunkach, kiedy było wiadomo, że Sejm za chwilę potwierdzi moją misję tworzenia przyszłego rządu. I najprawdopodobniej w tamtym momencie kierujący sprawami rządu, sprawującego w tym momencie władzę administracyjną, rządem kierował wtedy pan wicepremier Balcerowicz, doszedł do wniosku, że istotnie ta wersja traktatu ustowarzyszeniowego, która była wtedy opracowana, nie znajdzie aprobaty w oczach nowego rządu i dlatego go podpisał. Podpisany to zostało bez powiadomienia, bez mojej wiadomości, bez mojej zgody i bez pytania mnie o to. Podpisany w ramach kompetencji, które przyznał sobie pan wicepremier Balcerowicz. I to tyle na ten temat. Co do konsekwencji tego traktatu, to teraz możemy to zostawić na boku, bo jesteśmy na innym etapie zupełnie. Natomiast powiem tak, no, istnieje powiedzmy oczywiście taka grupa ludzi, czy taki odłam niewielki zresztą w polskim społeczeństwie, który patruje właściwie wszędzie niebezpieczeństwa i wszędzie zagrożenia dla Polski, wyłączając tego tylko Rosję i uważając, że my właściwie mamy, dla Polski jest jedyna możliwość ochrony swojej istnienia, bo nie niepodległości, ale właśnie istnienia no, w oparciu i w polityce uległości wobec Rosji. Ja powiem tak. My nie mamy, nie powinniśmy mieć w stosunku do żadnego z naszych sąsiadów, a zwłaszcza tak wielkiego sąsiada jak Rosja, uprzedzeń, ale akurat w istniejącym obecnie układzie polska strona ma bardzo niewiele do zrobienia, bo to jest konsekwentnie wroga polityka prowadzona przez stronę rosyjską i na to my naprawdę nie mamy w tej chwili żadnego wpływu. Kwestia kolejnych ograniczeń dla polskiego eksportu, kolejnego wyrzucenia kolejnych polskich towarów z rynku rosyjskiego, no ma charakter oczywiście represji politycznych, a nie żadnych działań gospodarczych. I to, że odwołujemy się w tej sprawie do solidarności Unii Europejskiej, jest jedyną metodą obrony. I to nie rozumiem tutaj zarzutu, dlaczego mówi się, że obraźliwe ma być dla Rosjan to, że my z nimi nie rozmawiamy bezpośrednio, tylko nasyłamy jakichś komisarzy europejskich. Bezpośrednio nie rozmawiamy, bo nie chcą z nami rozmawiać. To jest po prostu, to była po prostu konieczność. No to może tyle, bo żeby, no nie chcę już polemizować z tezą, że niebezpieczeństwo bolszewizmu szło z zachodniej Europy, no bo byśmy jednak tą bitwę, która jest nazwana cudem warszawskim, nie toczyli z Niemcami, tylko toczyli jednak z Rosją sowiecką.
Pan minister jeszcze.
Jeżeli mogę, także ja dwa słowa. No rzeczywiście w pana wypowiedzi, panie Leszku, zdaje się.
Tak, pan Leszek.
W pana wypowiedzi, panie Leszku, rzeczywiście no, odsłonił pan tok rozumowania aż zbyt brutalnie, tak bym powiedział, opowiadając o tych stosunkach polsko-rosyjskich. Rozumiem, że najlepiej by było, gdyby Polska była sama pozostawiona naprzeciwko Rosji, że naszym największym błędem jest to, że próbujemy zorganizować spośród różnych państw jakiś układ, który razem byśmy występowali przeciwko Rosji. Rzeczywiście, z punktu widzenia polityki rosyjskiej, największym błędem, czy też winą Polski jest to, że znajduje wsparcie w swoich interesach w sprawie Rosji, także wśród innych tych państw, że udaje nam się zakorzenić nasze racje w postępowaniu innych państw. No ale to chyba jest nasz sukces i nasza olbrzymia zdolność strategiczna i taktyczna rządu pana Kaczyńskiego i pana prezydenta Kaczyńskiego, bo jeżeli byśmy mieli zostać sami naprzeciwko Rosji, no to wtedy rzeczywiście należałoby powrócić i jedyne, na co byśmy mieli nadzieję, to powrót do układu poddańczego. Jeżeli chodzi o konia z rzędem biorę, uprzejmie proszę o Araba, pełnej krwi, naprawdę, i zapewniam pana, że ja się będę tego, jeżeli ojcowie tylko od czasu do czasu będą mnie zapraszali, na falach Radia Maryja od pana domagał i pokażemy panu. I tak długo, jak długo pozostanie u władzy, jeżeli pozostanie u władzy rząd PiS-u i pana prezydenta Kaczyńskiego, że rzeczywiście ta formacja Niepodległość Polski utrwali i obroni. No chyba, że pan uważa, że prawdziwej niepodległości Polski broni, nie wiem, pan Tusk czy pan Kwaśniewski, bo taki jest dzisiaj dylemat. Albo można oddać władzę panu Tuskowi, albo można utrzymać i wesprzeć ten kierunek, który zarysował dotąd rząd pana Kaczyńskiego i pana prezydenta Kaczyńskiego. Tak należy wybierać. Każdy inny wybór jest po prostu fikcją, jest w istocie milczącym oddaniem władzy w ręce panu Tuskowi. Więc powtarzam jeszcze raz, biorę tego konia. Jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie, zgadzam się z panem co do oceny tego stanu rzeczy, tej rzeczywistości historycznej, z jaką mamy do czynienia. Zakres zbrodni po tamtej stronie jest bezmierny i to jest absolutnie oczywiste i rzeczywiście przez te ubiegłe lata milczano w tej sprawie w sposób karygodny, ale wielkością narodów jest to, że potrafią z takiej sytuacji wychodzić. Oczywiście nie ma cienia wątpliwości, że Ukraińcy muszą przyjąć do wiadomości, zrozumieć i dać odpowiedni wyraz temu, co się wydarzyło i zbrodni, jakie popełnił ruch faszystowski ukraiński na Polakach. To jest zupełnie oczywiste, ale czy z tego powodu my mamy rezygnować z możliwości stworzenia wspólnej inicjatywy gospodarczej, która jest dla Polski absolutnie żywotnym warunkiem uwolnienia się od energetycznej przewagi rosyjskiej, no to byłoby jakieś samobójstwo. To byłaby polityka samobójstwa gospodarczego i do takiej polityki niech pan nas nie namawia, bo poza ofiarami, które wtedy ponieśliśmy, dodalibyśmy nowe ofiary, a to już byłaby głupota.
Dziękuję bardzo. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. 12,5 minuty po 23. Proszę bardzo.
Nie będzie powtarzany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Janusz Siebicowski z Kitchen Ontario, Kanada. I witam ojca, ojcze Grzegorzu i przezacne grono w studio Radia Maryja. Dziękując dla Radia Maryja właśnie za tych gości. Chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat tych wyborów za tydzień i do przezacnego grona. Szanowni Państwo, wiadomo, że gdy Prawo i Sprawiedliwość umocni swoją władzę po wyborach, które odbędą się za tydzień, chciałbym zwrócić taką uwagę, że są do wykonania przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach, jako władza polska, rząd, przegląd służb ludzi, którzy pracują w tak zwanej polskiej służbie dyplomatycznej. Do dzisiaj są ludzie, którzy nie powinni być i w tej służbie dyplomatycznej. Przykłady, ten co spakował manatki w Toronto, konsul, doskonałe wykształcenie moskiewskie, jako dla młodego człowieka, prawda, zadziwiące, że wytrzymał z Prawem i Sprawiedliwości jako konsul przez 2 lata. Ambasador Polski w Ottawie, jego tatuś, to są wiadomości według naszej Polski, jego tatuś asystował, jak się wyrażono, przy aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego. Konsul, który w latach 90. z Toronto jeździł po okolicznych stacjach radiowych, namawiając Polaków, by nie głosować, że nie trzeba, że ordynacja wyborcza jest zła. Nie była tu idealna, ale myślę, że konsul, pracownik polskich służb dyplomatycznych, nie ma prawa w ogóle krytykować polskich przepisów, a przestrzegać ich nie tylko i wykłania. Ten człowiek jest dzisiaj ambasadorem w Nowej Zelandii. Kolejny przykład. Słowacja, mieszkają w Kanadzie Słowacji, jest ich bardzo mało względem Polaków tu mieszkających, a mają kilkanaście konsulów honorowych w samej Kanadzie. Myślę, że warto to rozważyć, żeby te sprawy mianowania normalnych ludzi w polskiej służbie dyplomatycznej rozstrzygnąć w ciągu 2 tygodni, 10 dni, 2 tygodnie po powrocie, po wyborach, po powrocie do rządu Prawa i Sprawiedliwości, a instytucje konsulatów honorowych też powołać, ułatwić to sprawę i dla nas, i dla Polski, dla polskiego rządu. No i trzecią sprawę mam, że jestem przekonany w głębi własnego serca, że przed podpisaniem traktatu reformującego należy w Polsce przeprowadzić referendum w tej sprawie po to, by wypowiedział się w tej sprawie dokładnie suweren. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Ja tylko w jednej sprawie chciałem się wypowiedzieć. Ja myślę, że nie ma wątpliwości. Referendum jest przecież decyzją, która leży w rękach parlamentu. Albo będzie ratyfikacja poprzez parlament, albo będzie ratyfikacja poprzez referendum. To wątpliwości nie ulega. Za to chcę też jednak przywołać te olbrzymie sukcesy, jakie były udziałem polskiej dyplomacji w związku z odłożeniem o kilkanaście lat tej gilotyny, jaką nam SLD wraz z Platformą Obywatelską przygotowały w postaci nieomal nieuniknionej konieczności zaaprobowania niemieckiego punktu widzenia co do sposobu głosowania w Unii Europejskiej. Przez następne kilkanaście lat będziemy mieli w istocie efektywne prawo weta. Cała ta retoryka o nadrzędności prawa unijnego jest na szczęście nieprawdziwa, znaczy byłaby prawdziwa tylko wtedy, gdyby Polska przyjęła tak zwaną kartę praw podstawowych w całości. Wiemy, że tak nie będzie. Wiemy, że Polska w tej sprawie przyłączy się do stanowiska brytyjskiego, które kwestionuje te fragmenty Karty Praw Podstawowych, które interweniują w polskie życie prawne, społeczne, moralne i osobiste, i które mogą stanowić faktyczne zagrożenie dla polskiej tożsamości narodowej i suwerenności państwowej. Chcę na tym tle powiedzieć coś, co mnie dzisiaj zdumiało, to jest mało powiedziane. Obudziłem się przypadkiem w momencie, w którym była jakaś dyskusja w radio i usłyszałem pana Bronisława Komorowskiego, który razem w duecie z panem Kaliszem wykrzykiwał, iż nieratyfikowanie w pełni, nieakceptacja w pełni Karty Praw Podstawowych to jest dowód antyeuropejskiego myślenia, to jest dowód zaściankowości, to jest dowód jakichś nieomal zbrodniczych działań rządu PiS-u i pana prezydenta Kaczyńskiego. No i to mnie naprawdę wprowadziło w zupełne osłupienie, bo to, że pan Kalisz uważa, że trzeba się podporządkować w pełni Unii Europejskiej i tak zwanej karcie praw podstawowych, to ja rozumiem, ale to, że mówi coś takiego pan Bronisław Komorowski, to ja sobie poza zaślepieniem niczym wyjaśnić i wytłumaczyć nie potrafię.
Honorowy ojcze, to jest bardzo ważna sprawa, którą tutaj nasz słuchacz Storondo poruszył. My ich nie rozwijamy, nie rozszerzamy, a nawet likwidujemy. I tutaj jest ten kazus taki, prawda, bardzo, bardzo przykry z panem Janem Kobylańskim z Urugwaju, któremu odebrano ten tytuł honorowego konsula, a ten człowiek ileż robi wspaniałych rzeczy dla jedności polskich Polaków w Ameryce Południowej. Cała Ameryka Południowa, od Meksyku po ziemię ognisto, może się spotykać Polacy, przedstawiciele organizacji tamtych, tylko dzięki temu, że pan Jan Kobylański temu patronuje. I oby jak najszybciej udało się mu ten doktorat tytuł honorowego konsula przywrócić, bo to będzie i z pożytkiem dla Polaków w Ameryce Południowej i będzie z pożytkiem dla naszego kraju, dla Polski.
Dziękuję, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę, pani imię?
Maria z Poznania.
Odważnie, pani Mario.
Chciałabym zwrócić uwagę na trzy szczyty przewrotności i hipokryzji, tylko trzy. ale takie, które rzucają się w oczy w ostatnim tygodniu. Tusk przed wejściem do Unii Europejskiej jako szczyt szczęścia przedstawiał możliwość wyjazdu młodych ludzi na zachód. To była świetlana wizja, świetlana przyszłość. Teraz w tył zwrot. Jedzie do Anglii, szczuje, rozmawia z młodymi ludźmi. Podobno wstęp na spotkania z nim był płatny, były bilety na te spotkania. Podżega przeciwko obecnemu rządowi, właśnie bazując na tym, że ci ludzie musieli wyjechać, i w kraju wygaduje o tych wyjazdach, które są szczęściem i możliwością zarobku dla wielu ludzi. W kraju mówi o tym jako o klęsce i robi z tego hasło wyborcze. Drugi szczyt przewrotności. 2 lata plucia na Radio Maryja, apele o jego likwidację, inwektywy, moherowe berety, awansowane notabene przez profesora Bartoszewskiego do rangi otumanionych w czasie jego niedawnego występu, a teraz płaszczenie się, podlizywanie, żeby się dostać na antenę. To się w głowie normalnego człowieka nie mieści. I jeszcze jedno. Dopóki sondaże dawały Platformie przewagę, hasło Platformy brzmiało: odsunąć PiS od władzy i samodzielnie rządzić. Teraz, kiedy sondaże trwale przechyliły się na stronę na korzyść PiS-u, ten sam Bartoszewski mówi o autorytarnych, pazernych na władzę Kaczyńskich, którzy chcą samodzielnie rządzić. Więc dopóki Platforma miała, wydawało jej się, że ma możliwość samodzielnego rządzenia, to nie było wstydem mówić odsunąć PiS od władzy i samodzielnie rządzić. Teraz, kiedy taka możliwość przechyliła się na stronę PiS-u, staje się to autorytaryzmem, groźbą dla narodu. Chciałam właśnie zwrócić uwagę chociażby na te 3 szczyty przewrotności. Takich jest więcej, ale o tym należy mówić, bo w tych konwencjach, z którymi mamy teraz do słuchania, że tak powiem, na antenach i radiowych, i telewizyjnych, nie podnosi się, nie kontruje się właśnie postawy Platformy w ten sposób. Dziękuję, szczęść Boże, dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc, szczęść Boże. Chociaż pan senator Jarosław Gowin nie tak dawno wypowiadał się temu, że uważam, że dla dojrzałej demokracji lepiej jest, gdy rządzi jedna partia, bo bierze na siebie odpowiedzialność za to, co robi, aczkolwiek w tych konkretnych warunkach w Polsce dobrze byłoby, żeby Platforma doprowadziła do współrządzenia z PSL, tak aby mieszkańcy wsi mieli poczucie, że są reprezentowani w rządzie. Który z panów, pan poseł Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
Jest tylko się z panią zgodzić. Oczywiście zauważamy tą przewrotność w zachowaniu przewodniczącego Tuska, zaś zauważyć można jeszcze jedno, mianowicie pustkę programową. I czy państwo zauważyli, że Platforma istnieje tylko i wyłącznie jako antypis. Żyje i istnieje tylko z krytyki PiS-u. Gdyby PiS-u zabrakło, zabrakłoby przypuszczalnie Platformy. Przynajmniej nie miałaby o czym mówić. Platforma jest pusta programowo. Nie widać żadnego pomysłu na to, jak powinna działać Polska, czy ktoś z państwa się mógł zorientować, jak będzie wyglądać na przykład polska polityka zagraniczna, oprócz tego, że będzie bardziej uległa. Nie widzieliśmy żadnej konkretnej propozycji. I sprzyjanie emigracji, tak, eksportu polskiej młodej siły roboczej na zewnątrz. To jest to Tusk proponuje. Czy ktoś z państwa, jest to próba wyśpiewania polityki rządu PiS-u w zakresie budownictwa, czy też w kwestiach infrastruktury, chociaż wiadomo, że autostrad nie buduje się w ten sposób, że najpierw się buduje, a potem wykupuje ziemię, ale odwrotnie. Najpierw trzeba wykupić ziemię, zrobić projekty i to trwa około właśnie 2-3 lat, a dopiero potem buduje się w ciągu roku autostradę.
Panie pośle, tutaj pan wspomniał o tym, że Platforma bije w PiS. No, dzisiaj patrząc na kampanię i na te wydarzenia przed chyba wyborami, no, czy tylko Platforma Obywatelska uderza w PiS?
Znaczy właśnie stworzył się front antypisowski, praktycznie biorąc wszyscy. To znaczy zarówno ci, którzy byli zdaniem dawna i od zawsze krytykantami PiS-u, krytykując jego posunięcia w sposób no, czasami bezrozumny, to znaczy bez podłoża merytorycznego, czyli i Platforma, i Lewica, i Demokraci. Niestety doszły do tego również partie, które były niedawno współkoalicjantami PiS-u i które brały odpowiedzialność za rządzenie państwem. Teraz nagle o tym zapominają i próbują swojemu byłemu koalicjantowi przypiąć łatkę, dołożyć i pokazać, że źle rządził, nie biorąc pod uwagę tego, że przecież w tym rządzie brali udział jeszcze do niedawna. Zaś wracając jeszcze do Platformy, być może zbyt dużo o nim mówimy, po prostu powinniśmy się skupić na tym, żeby mówić o PiS-ie, o programie pozytywnym, a tych ludzi sfrustrowanych po prostu ciągłymi porażkami, bo to porażka za porażką, porażka w wyborach parlamentarnych, porażka w wyborach prezydenckich, nie uchwycenie władzy w takim stopniu, jakim planowali, jeśli chodzi o wybory samorządowe, po prostu tych ludzi zostawić samych sobie. Oni się wypalą w tych swojej beznamiętnej krytyce, a my po prostu pójdźmy do przodu, zostawmy ich.
Panie pośle, państwo też no, wybieracie się, chcecie pójść do parlamentu, pan premier chyba jest jedynym tutaj z tego grona, który dalej pozostaje przy swoich obowiązkach doradcy prezydenta, tak, panie premierze?
Tak, no ja akurat w tym gronie jestem, zdaje się, jedyną osobą, która nie kandyduje w tych wyborach, ale chciałbym tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że popieram oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale w tym momencie jest tak, że to w polskiej scenie politycznej nie tworzy się taki oto układ, że jest Prawo i Sprawiedliwość po jednej stronie i reszta świata politycznego po drugiej, reszta w ogóle wszystkich ugrupowań. Listy Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili na listach Prawa i Sprawiedliwości występują przedstawiciele całego szeregu ugrupowań o charakterze patriotycznym, prawicowym, katolickim. W szczególności na listach są przedstawiciele Ruchu Odbudowy Polski, którego ruchu ja jestem przewodniczącym. I chciałbym tutaj państwu zwrócić uwagę, że w tych wyborach, na przykład w okręgu lubelskim, do Senatu wspólnie z panem senatorem tutaj obecnym kandyduje pan Stanisław Gogacz, senator trzeciej kadencji, który ponownie w tej chwili ubiega się o wybór. W moim przekonaniu człowiek, który w swoich pracach senackich bardzo się zasłużył i wyróżnił, w pełni zasługuje na zaufanie. A na listach poselskich w okręgu lubelskim występuje pani Jadwiga Mach. W okręgu zamojskim, to jest okręg 20 chyba, przepraszam, nie, to jest okręg 7 zamojski, pan Marek Sprygiński. W okręgu 15 w Tarnowie pan Krzysztof Nowak i w okręgu podwarszawskim, około warszawskim, pan Edward Tomasz Połaski na miejscu 12. To są wszystko kandydaci Ruchu Odbudowy Polski, którzy w tym momencie znaleźli miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w tej chwili te listy reprezentują cały, w moim przekonaniu, polski obóz patriotyczny. No jest tutaj także dzisiaj w tym studio razem ze mną pan Bartosz Kownacki, mój długoletni współpracownik, który również kandyduje w Warszawie, też z ramienia Ruchu Odbudowy Polski. Tak więc chciałbym to bardzo mocno podkreślić. W tych wyborach jest bardzo wyraźny podział na polski obóz patriotyczny i na ugrupowania, które w tym zakresie, w zakresie przede wszystkim odniesienia się do polskiej racji stanu, zajmują stanowiska najoględniej, przynajmniej jednoznaczne, pomijając oczywiście układ postkomunistyczny, który jest w tym zakresie całkowicie jednoznaczny.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Jerzy Czerwiński.
Tak, ja kandyduję z list PiS-u. Jestem członkiem Ruchu Patriotycznego. Jeśli państwo sobie przypominacie, 2 lata temu Ruch Patriotyczny szedł z osobnymi listami. Mieliśmy numer 1 na liście, dlatego te jedynki teraz, numeru 1 na listach nie będzie, ponieważ my nie startujemy już osobno. Dlatego, że chcemy wesprzeć właśnie ten jednolity obóz patriotyczny, który wspomniał pan premier tutaj. Ten procenty nasze dodatkowe być może dołożą się do tego, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie. Zamiast rozpraszać głosy, po prostu zbieramy je w jedną większą siłę, po to między innymi, aby być bardziej skutecznym. I dlatego apelujemy do państwa o to, aby oddać głosy właśnie na listy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Grabicka.
I, przepraszam, chcę powiedzieć, że ja kandyduję z okręgu numer 11 w Sieradzu. Jest to okręg, który obejmuje powiaty Kutno, Łowicz, Zgierz, Poddębice, Łęczyca, Pawianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Wieluń, Wieruszów, Pajęczno. I ja kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości, czyli jest to lista numer 6 i ja jestem na miejscu 6. Bardzo łatwo do zapamiętania, bo to są dwie szóstki. Chcę jeszcze powiedzieć, że z Łodzi kandyduje nasz kolega z Ruchu Patriotycznego na miejscu ostatnim listy Prawa i Sprawiedliwości, pan Jerzy Stasiak.
A pani dlaczego?
Proszę?
Pani dlaczego startuje?
Dlaczego? Myślę, że mam już trochę doświadczenia, ponieważ jestem i samorządowcem, i byłam posłem czwartej kadencji i chciałabym to doświadczenie wykorzystać w dalszych pracach parlamentarnych. Tak jak mówiłam, jeszcze jest...
A zawodowo pani jest?
Jestem prawnikiem, radcą prawnym, dokładnie rzecz.
Dziękuję pani. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Łączyński.
Ja kandyduję z okręgu numer 3, Wrocław, z miejsca 11, łatwo zapamiętać dwie jedynki, oczywiście z listy PiSu. Kandyduję, jestem w sensie programowym tutaj reprezentantem myśli Ruchu Patriotycznego kierowanego przez ministra Antoniego Macierewicza, chociaż formalnie rzecz biorąc nie jestem członkiem tej formacji. Kandyduję głównie dlatego, że jestem przekonany, że w najbliższej kadencji Sejmu niezbędne jest bardzo silne wsparcie ze strony parlamentu tego dzieła, które właśnie symbolizuje nazwisko ministra Macierewicza, to znaczy likwidacji wojskowych służb informacyjnych i kreacji w to miejsce nowej specjalnej służby polskiej, patriotycznej, przystosowanej do wyzwań XXI wieku. Drobna uwaga, czy może nawet w jakimś sensie fundamentalna, źle się wyraziłem. Ja jestem warszawiakiem, kandyduję z Wrocławia, ale nie jestem, jak to się czasami popularnie mówi, przywieziony w teczce do Wrocławia. Ja sam wybrałem właśnie okręg wrocławski i chciałbym reprezentować wyborców z tamtego środowiska, dlatego, że bardzo dobrze znam sytuację tego, co się zwykle określa środowiskami prawicowymi w mieście na Dolnym Śląsku, w mieście Wrocławiu. Znam ogromną miarę, nie zawaham się użyć tego słowa, chociaż może jest ono przykre, ale przecież prawdziwe. Znam skalę niezmiernych upokorzeń, jakie te środowiska patriotyczne na Dolnym Śląsku przeżywały przez ostatnie kilkanaście lat, w tym sensie, że rozbite na poszczególne partie, partyjki, frakcje, odłamy nie były w stanie się zjednoczyć i na miarę swoich możliwości, aspiracji, zdolności jakby do tej miary jakby w pewnym sensie dopasować sytuację, własną sytuację ideowo-polityczną, czy organizacyjno-polityczną. Deklaruję, że jeżeli zostanę z woli wyborców parlamentarzystą właśnie z okręgu dolnośląskiego numer 3, w ciągu tej kadencji Sejmu uda się doprowadzić do zjednoczenia środowisk patriotycznych na terenie Wrocławia.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan profesor, pan senator Ryszard Bender.
Drodzy słuchacze Radia Maria, w Senacie przewodniczyłem klubowi senatorskiemu klubowi narodowemu. Rzeczą naturalną było, że większość osób z klubu, tutaj wymieniałem już wcześniej moich kolegów, przyłączymy się do tego ugrupowania, które zgodziło się gościć nas umieścić nas na swoich listach ze względów na zasadniczych, że to ugrupowanie chce właśnie w Polsce być ugrupowaniem prawicowym, chrześcijańsko-narodowym. Kandyduje w okręgu numer 6, obejmujący Lublin, powiaty janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki. Szczególnie jestem zobowiązany jakoś prosić wszystkich wyborców. Byłem w szeregu miejscach parę dni temu w Łukowie. Wiemy, jak to jest środowisko ceniące PiS i wcześniej, i teraz, jako ogromny blok ludowo, chrześcijańsko-narodowy. Chcę szczególnie w związku z tym pozdrowić wyborców, którzy będą głosować w tych wymienionych miejscowościach, z Lublinem włącznie. Chcę zwrócić uwagę i podziękować szczególnie w gminie Godziszów, gdzie uzyskałem w poprzednich wyborach bardzo dużo głosów, Wólka Ratajska, gdzie tam przekroczyłem ponad połowę, chyba zbliżyłem się do 2/3, Zdziłowice, w których niedawno byłem. To jest, chcę powiedzieć, rzeczą ogromnie ważną i jesteśmy z wdzięcznością, my z Klubu Senatorskiego Narodowego dla Prawa i Sprawiedliwości, że możemy w tym dużym ruchu obecnie uczestniczyć i przyczynić się, tak jak tutaj mówił pan poseł Czerwiński, do tego, żeby nie rozpraszać głosów, być razem. Tak się składa, drodzy słuchacze, że tutaj chyba nikt z nas nie jest formalnie członkiem PiS-u, a jednocześnie, prawda, jesteśmy z PiS-em. To jest bardzo ciekawe. Nie jesteśmy w PiS-ie, a jesteśmy z PiS-em i chcemy jego zwycięstwa. Mimo że tam są chociażby w Lublinie wspaniali również inni. Od pierwszego miejsca, które zajmuje moja następczyni, już nie wiem, 4. czy 5. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, pani Elżbieta Kruk, że jest przewodniczący PiS-u w Lublinie pan Michałkiewicz, że są w Janowie Podlaskim, cały powiat janowski, podlaski, ma tradycje narodowe, prawda, i niepodległościowe. Pan Jerzy Bielecki kandyduje, w Włuchowie pan Krzysztof Głuchowski, pan Rzaczek w Rykach, ale i wiem, że tutaj by mogli tutaj koledzy powiedzieć o innych kandydatach PiS-u wspaniałych, którzy zgadzają się, żebyśmy byli. Chociażby w okręgu Legnica, Jelenia Góra, do Senatu kandyduje z PiS-u właśnie pan Rafał Ślusarz w okręgu numer 1. To jest nowe zjawisko, które obecnie ma miejsce. Ale dałby Bóg i sprawi to Bóg, że właśnie dzięki tej integracji w blok Prawa i Sprawiedliwości odniesie zwycięstwo za tydzień w wyborach, które odbędą się 21 października.
Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Kownacki.
Ja kandyduję z Warszawy, czyli cała Warszawa może głosować na moją osobę, a także za granicą. Chciałem powiedzieć, że wszystkie osoby, które będą głosowały za granicą, mogą głosować na mnie, na PiS. I jestem przekonany, że tutaj Platforma Obywatelska, mimo że się mówi, że wygra, że tu jednak PiS odniesie zwycięstwo. Zagranica zawsze była bardzo patriotyczna. Natomiast chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o moją osobę tutaj w Warszawie, to jestem wieloletnim asystentem pana premiera Olszewskiego i członkiem Ruchu Odbudowy Polski, ale także i inne środowiska mnie popierają, między innymi Ruch Patriotyczny. Po prostu zdecydowaliśmy się wystawić w prawie każdym okręgu po jednym wspólnym kandydacie, aby nie rozbijać głosów i żeby te osoby miały szansę na wejście do parlamentu. A co zrobię w przyszłym parlamencie, to chciałbym powiedzieć jedno. Wszyscy obiecują różne rzeczy, ja powiem tak, będę godnie reprezentował Polskę i będę jej służył. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan minister Macierewicz.
Cieszę się, że zostały powiedziane przez pana Bartosza te być może najważniejsze dla nas wszystkich słowa i przywołane te wartości. Szanowni Państwo, słuchacze Radia Maryja, telewizji Trwam, rodacy, Polacy, to nie są zwykłe wybory. To nie jest kolejna przymiarka do sejmowych foteli. Przez 17-18 lat po okrągłym stole Polacy próbowali się wydostać z układu, który obiecywał Polakom niepodległość, a stał się szarpaniną, w której więcej traciliśmy niż zyskaliśmy, w której poza krótkim okresem rządów Jana Olszewskiego marnowano wysiłek narodu, marnowano wysiłek najlepszych synów, doprowadzono do sytuacji, w której polscy dyplomaci i ludzie wybrani jako reprezentanci narodu mówią najgorsze rzeczy o własnym narodzie i o własnym państwie, w którym musimy przełykać gorycz, poniżenia ze strony ludzi, którzy byli wybrani jako nasi właśnie reprezentanci, w którym musieliśmy patrzeć na niszczenie i marnotrawienie majątku wypracowanego przez naszych rodziców i dziadów, w którym musieliśmy się zastanawiać, dlaczego to jest tak, że gdy przez 20 lat po 1918 roku odbudowano Polskę, może jeszcze ubogą, może jeszcze skromną, ale sprawiedliwą i silną, a przez te same nieomal 18 lat po 1989 roku utraciliśmy olbrzymią część nadziei. Otóż te wybory są wyborami, które raz jeszcze są wielką szansą, jaką nam dano, jaką wywalczono, jaką wywalczył także PiS, jaką wywalczył prezydent Kaczyński, prezydent i premier Kaczyński, idąc śladami tego krótkiego okresu półrocza rządu Jana Olszewskiego, który dał znak walki o niepodległość, pamięć walki o niepodległość. Otóż ta szansa oznacza, iż rozstrzygniemy i zdecydujemy, czy wybieramy niepodległość, czy wybieramy Polskę, czy wybieramy odbudowę niepodległego państwa narodu polskiego, czy wybieramy wartości katolickie i tradycji i wiarę katolicką, czy też znowu zostaniemy zepchnięci i wepchnięci pod grubą kreskę. Pod grubą kreskę. Wszyscy dzisiaj z taką nieprawdopodobną brutalnością, wszyscy, mówię, to znaczy media przede wszystkim, ale także różnorodne ugrupowania, które przecież tylko dzięki PiS-owi mogły zaistnieć, atakują Prawo i Sprawiedliwość. Skąd ten tak szaleńczy atak? Ano właśnie stąd, że wokół PiS-u skupiła się szeroka koalicja patriotyczna, która chce wydobyć Polskę z zamętu ostatnich 18 lat i spełnić testament i wysiłek Solidarności. Dokończyć to, co w roku 80 10-13 milionów Polaków wzięło na swoje sztandary. Otóż te nieustanne uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość są w istocie uderzeniami ludzi, ugrupowań pragnących nas cofnąć z drogi do niepodległości. I dlatego właśnie z tego powodu ośmielam się zwracać do Państwa o poparcie dla wszystkich polskich patriotów, także w jakimś mierze dla mnie, ja kandyduję w okręgu numer 10, w okręgu piotrkowskim, z tak znacznymi ośrodkami jak Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Radomsko, ale Opoczno oczywiście. Ale ośmielam się zwracać z tą prośbą o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że mam taką świadomość, iż największym zadaniem, jakie nasze pokolenie ma do spełnienia, to pozostawienie naszym dzieciom niepodległego, suwerennego państwa polskiego. Temu zadaniu wszyscy, którzy tutaj są, poświęcili całe dotychczasowe życie. Taki będzie sens naszej obecności w Sejmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu. Naszymi gośćmi byli pani Krystyna Grawicka, poseł czwartej kadencji, radna sejmiku województwa łódzkiego, pan poseł Jerzy Czerwiński, poseł na Sejm również czwartej kadencji, radny sejmiku województwa opolskiego, pan Bartosz Kownacki, ekspert Komisji Weryfikacyjnej Byłych Służb WSI, asystent premiera Jana Olszewskiego, pan Krzysztof Łączyński, doradca przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, pan profesor Richard Bender, senator, senatorski Klub Narodowy, pan minister Antoni Macierewicz, szef służby kontrwywiadu wojskowego i pan premier Jan Olszewski, doradca prezydenta RP. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Proszę Ojca, czy mógłbym zaprosić jeszcze naszych słuchaczy na jutro, na 17 w Łodzi, do Salezjanów. Tam odbędzie się spotkanie ze mną. Bardzo serdecznie zapraszam. A przy okazji, gdybym mógł jeszcze tylko przypomnieć, że pan Czerwiński z listy PiSu kandyduje z numeru 5, z pozycji numer 5. To taki drobiazg, który on w swojej skromności zapomniał powiedzieć. Z Panem Bogiem dziękuję bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
A jeśli ktoś nas mocniej nam zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nas mocniej nam zapalił, każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
Podam może strony w tomie czwartym. Hymn Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. Czwarty tydzień psałterza, strona 973. I psalm 91 rozpoczyna się na stronie 978. Na zakończenie odmówimy wspólnie antyfonę maryjną. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia. Zapraszam serdecznie. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy krótki rachunek sumienia. To był Dzień Pański. Dzień, w którym w szczególny sposób mieliśmy zaznaczyć bardzo świadomie to, że żyjemy na chwałę Pana. Dzień, w którym rozpoczynamy spotkanie z Bogiem na Eucharystii, moje dziękczynienie, to łączenie ofiary swojego życia, swojej miłości, tego wszystkiego, co nasze życie stanowi, z ofiarą Jezusa Chrystusa. To ta ofiara ukazuje nam, jak winna wyglądać prawdziwa miłość. I właśnie jaka była dzisiaj moja Eucharystia, jakie było do niej przygotowanie. To pierwszy dzień tygodnia. Jak ten pierwszy dzień wyglądał? To świąteczne spotkanie ten czas oczekiwania na spotkanie z Tobą, Boże. Czy moje serce było otwarte na Ciebie? Czy słuchałem dzisiaj Twojego słowa? Czy tęskniłem za Tobą, za tym słowem? Czy Ty jesteś dla mnie pociechą? Czy Ty jesteś dla mnie drogą, prawdą i życiem? Jaki był mój odpoczynek? Jaki byłem względem moich bliźnich? Czy byłem Twoim świadkiem? Jak wygląda moje życie sakramentalne? Jakie były moje pragnienia? Jakie myśli? Proszę Cię, Panie, wybacz. Wybacz wszystkie moje grzechy, wszystkie zaniedbania. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Życie i słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przed to, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo dziękuję.
Modliła się Krystyna Zobornik Wielkopolski z parafii Miłosierdzia Bożego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. To kiedy się znowu usłyszymy?
No nie wiem. No kiedy właśnie. Mi się uda.
Za 3 tygodnie.
Dobrze.
Pozdrawiam. Szczęść Boże Pani. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę dobrej, błogosławionej nocy. Za 5 minut będzie 24. Przed nami ostatnie wydanie wiadomości.
W Radiu Maryja zapraszamy na skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Ojciec Święty Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański nawiązał do Dnia Papieskiego, zapewniając o duchowej łączności z jego uczestnikami. Ponadto Ojciec Święty zwrócił się z apelem do irackich porywaczy o uwolnienie 2 duchownych. Jednocześnie podkreślił, że przemoc nie rozwiązuje napięć.
Dziś w Polsce po raz 7 obchodzimy Dzień Papieski. Obchody przypadają zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Tegoroczne hasło tego szczególnego dnia przypomina nam determinację, z jaką Jan Paweł II bronił godności każdego człowieka.
Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz odprawił mszę świętą z okazji 7 dnia papieskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Powiedział, że Jan Paweł II bronił godności człowieka i zawsze był po stronie tych, którzy cierpieli, a przeciwko tym, którzy ranili i zabijali. Kardynał przypomniał też o obowiązku uczestnictwa w wyborach.
Natomiast w Poznaniu w homilii podczas mszy świętej z okazji Dnia Papieskiego metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki mówił o deptaniu godności ludzkiej poprzez umożliwienie aborcji, eutanazji czy eksperymentów genetycznych na ludziach. W tym roku motywem przewodnim Dnia Papieskiego jest hasło Jan Paweł II, obrońca godności człowieka.
Dzień papieski obchodzili także nasi rodacy za granicą. Rodzina Radia Maryja w Münster w sposób szczególny uczciła pamięć papieża Polaka. W homilii ksiądz Bartłomiej Ilków podkreślił zaangażowanie sługi Bożego Jana Pawła II w obronę godności osoby ludzkiej. Ponadto zaakcentował szczególną więź rodziny Radia Maryja z Janem Pawłem II.
Już za tydzień, czyli 21 października, odbędą się wybory parlamentarne. Dziś we wszystkich kościołach w Polsce czytany był list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi przypominają o obowiązku wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Księża biskupi podkreślali, że ludzie wierzący powinni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym.
W Katowicach bez udziału premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest przeziębiony, rozpoczęła się po południu Śląska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Honorowym gościem katowickiej konwencji był mieszkający w Katowicach znany kompozytor Wojciech Kilar, owacyjnie przywitany przez uczestników spotkania. Według Kamińskiego w konwencji w katowickim Spodku uczestniczyło około 7 000 osób.
Prezydent Lech Kaczyński zażąda przeprosin i sprostowania od Newsweeka. Tygodnik informuje o regularnych spotkaniach Ryszarda Krausego z prezydentem. Kancelaria prezydenta oświadczyła, że zawarte w publikacji informacje są kłamstwem. Informacje ze świata.
Kolejna bliskowschodnia misja Condoleezzy Rice. Tym razem amerykańska sekretarz stanu przybyła do Izraela. Celem jej wizyty jest nakłonienie Izraela i Palestyńczyków do uzgodnienia ramowych warunków konferencji poświęconej powstaniu państwowości palestyńskiej. Sprawa jest bardzo poważna. Do rozstrzygnięcia pozostają najbardziej sporne problemy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Granice przyszłego państwa, przyszłość Jerozolimy i los milionów palestyńskich uchodźców oraz ich potomków.
Premier Australii John Howard wyznaczył termin wyborów. Australijczycy pójdą do urn 24 listopada. Jak pokazują sondaże, wybory mogą zakończyć się klęską dla partii liberalnej, która traci swe poparcie na rzecz partii pracy. Wygrana opozycji zakończy tym samym 11-letni okres rządów liberałów. Co więcej, może też spowodować, że Australia wycofa swoje wojska z Iraku.
Białoruś. Kilka tysięcy ludzi uczestniczyło w Marszu Europejskim. Opozycjoniści wyszli na ulicę Mińska, opowiadając się za zbliżeniem Białorusi do struktur europejskich. Białoruskie władze zgodziły się na manifestację opozycji, jednak same wyznaczyły trasę jej przejścia. Manifestantom towarzyszyło kilkuset milicjantów.